Drodzy, dzisiaj list do anioła zboru w Sardes, to jest objawienie, trzeci rozdział, księga objawienia, trzeci rozdział, wersety 1 do 6. Posłuchajmy, co mówi Słowo Boże. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzył imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Panie Boże, dziękujemy Tobie za kolejny list do kolejnego pastora w kolejnym kościele. Spraw Boże, abyśmy dzięki Twojemu Słowu, dzięki Twojej nauce, Panie, posiedli mądre serca, abyśmy odziedziczyli Twoją chwałę, Panie, tak jak chwałę, którą objawiłeś w Chrystusie, który przemienił się przed nami na górze, a teraz też jako zmartwychwstały żyje w wiecznej chwale jako nasz Pan, Bóg i Zbawca. Dodaj nam, Panie, mądrych serc, dodaj nam otwartych uszu, abyśmy, Panie, chodzili za Tobą, trzymali się Ciebie i nie zbaczali z kursu, na którym nas postawiłeś. Amen. Drodzy, kolejny list z Patmos, tak? Apostoł Jan z Patmos pisze do kolejnych listów. Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra i obecnie Sardes. Piąty kościół, tak? Piąty kościół. I jak, jeżeli jeszcze pamiętacie, wygląda to w ten sposób, że te listy też ułożone są w pewną strukturę koncentryczną, chiastyczną. Więc Efes, pamiętacie, Efes jest opieszały, obietnica jedzenia z drzewa życia jest. Później jest Smyrna, która jest wierna we wszystkim, jest mała i prześladowana. Nadejdzie wkrótce jeszcze większy ucisk. I teraz, kiedy dochodzimy do środka tego chiasmu, to jakby w centrum tej struktury mamy trzy kościoły, w których dzieje się źle. I w Pergamonie jest kilku złych ludzi. Zobaczcie, w Pergamonie, kiedy czytamy w objawieniu 2.14, wyraźnie tam jest napisane, niektórzy trzymają się nauki Bileama. Niektórzy, tak? Potem w Tiatyrze dobrzy i źli są mniej więcej w równowadze. Skąd to wynika? No spora grupa tutaj, cudzołoży z fałszywą prorokinią, z Izabel, tak? A w Sardes źli są w przewadze. Skąd to wynika? No ze słów, które przed chwilą słyszeliście. Co jeszcze pozostało? Zobaczcie, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, czyli jest niewiele tego, co pozostało. I w wersecie 4, zobaczcie, lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat. Resztka, jakaś mała garstka pozostała w Sardes, która nie odstąpiła od Boga. No jeszcze do Filadelfii i Laodycei dojdziemy. Także w ten sposób to wygląda. Słuchajcie, te listy też odnoszą się do poszczególnych etapów biblijnej historii Izraela. List do Efezu odnosi się do ogrodu w Edenie, do Adama. List do Smyrny odnosi się do okresu patriarchów. W szczególny sposób nawiązuje do życia Józefa, sprawiedliwego Józefa w Egipcie. List do Pergamonu odnosi się, pamiętacie, do Bileama i do Balaka, do tych dwóch sprzysiężonych ze sobą, którzy nie mogąc przeklinać Izraela, postanowili, że go zwiodą, uwiodą przez cudzołóstwo, przez wszeteczeństwo tak naprawdę. Potem mamy list do Tiatyry. Mamy list do Tiatyry i to się odnosi do okresu podzielonego królestwa, a w szczególności do takiej jednej z najsłynniejszych kobiet w Biblii, czyli do Izabel. To niestety sławna negatywnie, tak? Sławna negatywnie, fałszywa kapłanka, można powiedzieć, prorokini Izabel, ta, która przyprowadziła do Izraela ze sobą nie dość, że kult Baala, to jeszcze całą wielką rzeszę proroków, fałszywych bogów. No i teraz mamy, zobaczcie, list do Sardes. List do Sardes dzisiaj omawiamy. I tutaj, słuchajcie, rzeczy nie są zbyt oczywiste, jak czytamy za pierwszym razem. Natomiast jeżeli się trzymamy tego wzorca, które poprzednie listy nam wyznaczyły, więc szukamy jakiegoś odniesienia w historii, to powiem wam, z dużym prawdopodobieństwem można to dopasować. Mamy odniesienie do okresu wygnania w Izraelu, czyli kiedy Izrael poszedł już na wygnanie do Babilonu, to jest prawdopodobnie to odniesienie w przypadku listu do Sardes. I podam wam 2-3 przykłady, dlaczego tak jest, dlaczego tak może być. Kiedy prorocy mówią o wygnaniu, przede wszystkim ich język to jest język śmierci, to jest język, który mówi, że Izrael umarł, że jest martwy. Chyba najbardziej słynny fragment, który mówi o śmierci Izraela, to jest Księga Ezechiela, rozdział 37. Mamy w tym rozdziale wizję Doliny Wyschłych Kości, tak? Kiedy prorok zaczyna prorokować, dopiero te kości się razem schodzą, oblekają w ścięgna, później się przeodziewają ciałem i skórą i dopiero wtedy może być ożywiony Izrael. Więc śmierć, język śmierci to jest wygnanie, tak? Izajasza, 52 rozdział, początek tego rozdziału, opisuje powrót z niewoli też jako zmartwychwstanie Jeruzalemu. I ten rozdział się zaczyna słowami: obudź się, powstań Syjonie, tak? Obudź się, powstań. Więc tak jakby był martwy, tak jakby był uśmiercony i teraz, kiedy prorok znowu ogłasza nad nim życie, Izrael ma się wzbudzić do życia, tak? I zobaczcie, tutaj chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną ważną frazę, jedno ważne wyrażenie w języku greckim. 3.2, początek 3.2. Bądź czujny. Słuchajcie, bądź czujny to jest dokładnie, to jest słowo, które można przetłumaczyć dwojako. Bądź czujny. Bądź czujny inaczej można by przetłumaczyć jako obudź się. I też w innych kontekstach w ten sposób jest tłumaczone w naszych Bibliach. Obudź się, bądź czujny. Bądź czujny, Kościele. Również podczas wygnania, co jest ważne, jedną taką szczególną misją Izraela na wygnaniu, kiedy trafili do miast babilońskich, było wypełnianie trzeciego przykazania Bożego, które brzmi ABC 101. Coś o imieniu Bożym, pamiętacie? Drodzy, o czym jest to przykazanie? To przykazanie jest o tym, że mamy nie brać imienia Bożego nadaremno, a tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy my temu imieniu nie uchybiali, nie przynosili wstydu. To jest dokładnie to przykazanie, które uczy o tym, że ponieważ na nas spoczywa imię naszego Boga, mamy żyć zgodnie z tym imieniem. Mamy być wierni naszemu powołaniu, tak? Jeszcze o tym powiem, ale to jest tak, jakby Bóg w chrzcie uczynił nas Chrystusami, uczynił nas swoimi, więc to też nie jest tak do końca, że nazywasz się Łucja Borysow, ale jesteś Łucja Jezusowa, czy Łucja Chrystusowa i to jest twoja tożsamość, to jest twoja tożsamość. Więc słuchajcie, dokładnie to było główne zadanie Izraela na wygnaniu, być światłością dla pogan, być świadectwem o Bogu Jahwe. I ciekawe jest to, że w tym króciutkim fragmencie, 6 wersetów, odniesienie do imienia znajdujemy aż 4 razy. Zobaczcie, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Potem werset 4. I tutaj wam powiem, tu jest ukryte znaczenie tego imienia. Jest w Sardes kilka imion, dosłownie tu jest. Jest w Sardes kilka imion, nie kilka osób, tylko kilka imion, które nie skalały swoich szat. To jest ciekawe. Jeszcze dwa razy mamy w piątym wersecie. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzy imienia jego z Księgi Żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem. Cztery razy pojawia się imię, czyli zobaczcie, to jest bardzo istotne, bardzo ważne w tym przesłaniu, żeby pamiętać, że jest kwestia imienia Bożego na nas. Jezus mówi w tym wypadku, słuchajcie, że przyjdzie do Sardes z sądem, tak, Jezus przychodzi z sądem i to już wiemy wcześniej, Jezus przychodzi z sądem jak złodziej, tak, nagle nadchodzi godzina, czytamy tutaj, Jan pisze nam, nadchodzi godzina i słuchajcie, to nagłe przyjście jak złodziej pojawia się wielokrotnie u proroków. Księga Jeremiasza 49,9 mówi o złodziejach, którzy przychodzą w nocy. Księga Ozeasza, 7 rozdział, 1 werset, dokładnie to samo. I jeszcze Joela 2,9 mówi o tym, że rzeczywiście sąd przychodzi nagle, tak jak złodziej przychodzi w nocy i się go nie spodziewamy, bo nie wiem, jesteśmy już wyluzowani po całym dniu, tak, i byśmy się nie spodziewali nieszczęścia, to tak będzie w przypadku przyjścia Jezusa. Pamiętacie, 24 rozdział Mateusza, Ewangelii Mateusza też mówi w ten sposób. Apostoł Paweł w 1 Tesaloniczan 5,2 znowu stwierdza, że dzień pański przychodzi jak złodziej w nocy. I jeszcze raz się pojawi w objawienia, w zasadzie dwa razy później się, ale ten 16 rozdział jest może ważny, w 16 rozdział nagle przyjdzie sąd na Babilon. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Nadchodzi godzina i apostoł Jan mówi nam w tym wypadku, nie bądź jak śpiące panny. Pamiętacie przypowieść o 10 pannach, tak? I część z nich, połowa z nich spała. Nie bądź jak śpiące panny. I można powiedzieć, to jest też tytuł dzisiejszego kazania, główne przesłanie, obudź się pastorze kościoła w Sardes, obudź się i bądź wytrwały. Ponieważ jeśli nie będziesz wytrwały, to się zdziwisz się tak jak król Belsazar. Pamiętacie króla Belsazara w 5 rozdziale Księgi Daniela? Co się działo? No oni mieli ucztę, świętowali sobie w nocy i co w nocy się stało? Wojska medoperskie weszły do miasta. Zdziwił się, tak? Ale co jest ciekawe i sprawdziłem tutaj pewne dane historyczne w przypadku kościoła w Sardes. Sardes było w ogóle jednym z tych pięknych miast starożytności, ze wspaniałymi świątyniami, ze wspaniałą cytadelą. I wiecie co? W przypadku cytadeli jedna ściana, ponieważ była oparta o wielkie wzgórze, król w ogóle stwierdził, że nie ma szans. Pozostał nieczujny i w 549 roku wojska medyjskie weszły do miasta właśnie tamtędy, dlatego że tam nie był czujny, więc Sardes upadło jako miasto po raz pierwszy właśnie wtedy za Persów w 549 roku z powodu braku czujności. Więc bądź czujny, obudź się, bądź czujny. Nieprzygotowani stracą swoje królewskie szaty i okryją się wstydem. I zobaczcie teraz struktura tego fragmentu. Do anioła w Sardes, to jest oczywiście chiazm. Później mamy uczynki, imię. Obudź się i pamiętaj, to jest jedno z głównych przesłań. Jest kilkoro niesplamionych, którzy mają godne imiona, ale obudź się i pamiętaj. Są imiona w Księdze Życia i kto ma uszy, niech słucha. Tak? Takie jest ogólne przesłanie tego fragmentu. Więc już widzimy, że nacisk jest położony na pamięć. Nacisk jest położony na naszą pamięć naszej wiary, można powiedzieć. I teraz omówimy sobie poszczególne wersety, zobaczymy, czego to przesłanie nas uczy. Słuchajcie, do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. I tutaj jest ważna rzecz. To jest ten, który ma siedem duchów. Jezus przychodzi jako ten, który ma siedem duchów i w ten sposób wskazuje nam na to, że świątynia, to, co jest w niebie, jest połączone z tym, co na ziemi. Tak? Jest świątynia w niebie, która jest wzorcem dla świątyni na ziemi. W niebie jest siedem niebiańskich świeczników, tak? Każdy płonie dzięki duchowi. Oczywiście nie ma siedmiu duchów, jest jeden duch, ale który jest pełnią, więc jest siedem. Świeczniki te w tej świątyni niebiańskiej płoną dzięki duchowi, a na ziemi to ma odzwierciedlenie w tym, że mamy siedem świeczników, siedem kościołów i te świeczniki płoną, można powiedzieć, siedmioma gwiazdami stojącymi na świecznikach. Czyli zobaczcie, co to oznacza, że tak jak duch płonie w niebie, tak ci pastorzy, ci biskupi kościołów mają być światłem, mają być płomieniem Bożym, mają się żarzyć Bożym płomieniem, płomieniem ducha, aby być światłością właśnie w tych miejscach, w których ich Bóg postawił. Czyli te światła, słuchajcie, te świeczniki płoną dzięki pastorom za sprawą ducha. Zobaczcie, jakie to ma ważne przełożenie na naszą eklezjologię, na naukę o Kościele, tak? Jeśli coś jest nie tak z pastorem, jeśli coś jest nie tak z biskupem Kościoła, to no, ogólnie Kościół jest w tarapatach, można powiedzieć, tak? Jeśli on nie daje światła, czy to światło jest przyćmione, no to zobaczcie, Kościół tym bardziej. Także tutaj wezwanie jest do tego od samego początku, że pastorzy powinni być żywi, powinni być ożywieni duchem, powinni być czujni, tak jak zmartwychwstały Jezus jest żywy, przepełniony duchem, czujny. Był umarły, bo czytaliśmy o tym w pierwszym rozdziale, lecz oto żyje i płonie światłem Bożym. Jednak problem w tym, że biskup czy pastor kościoła w Sardes przestał odzwierciedlać Jezusa. Wydaje się, że żyje, tak? Bo powinien żyć tak, jak Chrystus żyje. Ale Jezus mówi, masz imię, że żyjesz, czyli masz na sobie moje imię, imię żyjącego Chrystusa, ale tak naprawdę jesteś umarły. Jesteś umarły. Nie? Kiedy Bóg buduje świątynię, zawsze jego zamiar jest jeden, żeby jego imię zamieszkało w tej świątyni. To było to, o to chodziło, tak? O to chodziło, kiedy Mojżesz wznosił przybytek, kiedy Salomon wznosił świątynię, kiedy po wygnaniu znowu kolejna świątynia powstała. Chodziło o to, żeby imię Boże, Boża obecność, Boży charakter, można powiedzieć, zamieszkały w tym miejscu. Jednak w tym wypadku nie ma już życia. Nie ma tego życia. Nie ma, jest imię, ale ono stało się takim pustosłowiem trochę. Tak? Jest jakaś zewnętrzna, powiedzmy, historyczna rzecz, ale jego życie, jego służba przestała odzwierciedlać sedno, tak? Przestała odzwierciedlać sedno tego imienia. A zatem można powiedzieć, że ten pastor kościoła w Sardes, wziął imię Jezusa, imię, które zostało mu nadane, w sposób lekki, nadaremno. To jest właśnie przestąpienie trzeciego przykazania. Tak? Nie wzywa imienia Bożego nadaremno. Czyli co? To nie chodzi o to, że ja powiem o Jezu, tak, czy coś takiego, bo niektórzy tak to rozumieją. Nie chodzi konkretnie o to, że ja jestem antyświadectwem tego, do czego jestem powołany. Tak? Więc branie imienia Bożego we właściwy sposób oznacza, że ja to imię traktuję jako pełne ciężaru, pełne chwały, że ja to czczę, ja czczę samego Boga, jego charakter, żyję dla Niego, tak? Więc zobaczcie, to jest właśnie problem tego pastora, że on przestępuje trzecie przykazanie. Ma na sobie imię Jezusa, nie żyje tak jak Jezus. I teraz, co mówi do niego Jan? Czy Jezus przez Jana mówi, obudź się, czyli bądź czujny, obudź się i powstań, by dokończyć dzieło dla Boga. Zobaczcie, ten pastor zasnął, gdyż przestał czuwać wraz z Jezusem. I teraz możemy sobie wyobrazić, co się stało. Nie wiem. Może niektóre filmy, może to jest jakiś pastor z filmu Ingmara Bergmana, nie wiem, czy pamiętacie, o pastorze szwedzkiego kościoła, który już stracił wiarę i pół godziny to jest jego takie stanie pod krzyżem, jeszcze czarno-biały obraz i on się dalej i się wpatruje i pewnie się zastanawia, czy to wszystko ma sens. Ale zobaczcie, to jest ktoś, kto się wypalił, można powiedzieć, kto się wypalił i nie przyszedł z powrotem do Boga po więcej siły, można powiedzieć, tak? To jest ktoś, kto się zdrzemnął już podczas własnego kazania i ktoś, kto zaczął chrapać prawdopodobnie podczas wieczerzy, którą sam sprawował, tak? Więc jest ospałość, jest wypalenie, jest jakieś porzucenie pasji, porzucenie jakiejś relacji z Bogiem wręcz, można powiedzieć. I zobaczcie, teraz Jezus przez Jana wzywa tego pastora do tego, aby uchwycił cztery rzeczy. Ten werset mówi o czterech rzeczach. Potrzebuje czterech rzeczy. Masz być czujnym, masz wzmocnić, czyli utwierdź, wzmocnij, co jeszcze pozostało. Masz pamiętać, tak? To jest już trzeci werset. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś. I po czwarte, upamiętaj się, nawróć się. Cztery rzeczy, jeszcze raz. Bądź czujny, utwierdź, czyli wzmocnij, pamiętaj i nawróć się. I zobaczcie, to wszystko zaczyna się od czujności, czyli od przebudzenia. Masz się obudzić i być czujnym. Jezus nam mówił w przypowieściach. Mamy żyć jako ludzie czujni, jako ludzie przebudzeni, jako ludzie obudzeni dla Boga, tak? Czujność jest warunkiem dla tych pozostałych trzech rzeczy. Czujność to warunek dla wzmocnienia. Jeśli nie będziesz czujny, jeśli będziesz spał, to nawet nie będziesz wiedział, że potrzebujesz wzmocnienia, tak? Ospałość po prostu osłabia. Czujność jest też warunkiem do pamiętania. Jeśli nie czuwamy, przestajemy dostrzegać i przestajemy słyszeć, jeśli śpimy, tak? Ale czujność jest też potrzebna do nawrócenia. Zobaczcie, jeśli nie jesteśmy czujni, to w ogóle nie będziemy zważali na grzechy. Nie będziemy się nawracać. Zobaczcie, dzisiejszy świat, ja wam powiem, kto wie, niedługo może zaczniemy być za to szykanowani i aresztowani, że my mówimy, że człowiek jest grzeszny. Słuchajcie, dzisiejszy świat nie myśli już w tych kategoriach, że jest coś takiego jak grzech. Nie? Mamy się nawracać, ale z czego? Przecież wszystko jest dobrze. Nadeszła era wodnika, nadeszło New Age. Nadszedł nowy człowiek z nowym myśleniem, bez problemów, bez... Chcielibyśmy, nie? Chcielibyśmy. To tak jak ostatnio słyszeliśmy tam wypowiedzi różnych guru, tak? Ze sceny, faceci przynajmniej. Którzy twierdzą, że odetnij to wszystko, odetnij. Rodzice cię zniewalają, odetnij. Odjedź daleko od nich. Nie będę dosłownie cytował, co ten pan tam powiedział ze sceny, ale odetnij wszystkie problemy. Nie? Zobaczcie, odetnij. Masz być szczęśliwy, wolny. Gdzie grzech? Słuchajcie, naprawdę, my też zapominamy niestety o naszym uświęceniu, że my, chrześcijanie, rzeczywiście jesteśmy między innymi powołani do tego, żeby żyć w świętości, a to niestety oznacza walkę z grzechem w naszym życiu. To dlatego niewierzący wyprzedzają nas czasami w swoich osiągach, dlatego że my więcej czasu poświęcamy na pojednanie z Bogiem, na nawracanie się. Ale w ostatecznym rozrachunku my jesteśmy jak ten żółw z bajki, że ostatecznie i tak przegonimy wilka, czy tam jakiegoś sprytnego zająca, tak? Ponieważ my dojdziemy do tego we właściwy sposób, po kolei, pomału, ale tam dojdziemy. Także słuchajcie, trzeba być czujnym, trzeba się obudzić. I teraz wam powiem, że w tych pierwszych trzech wersetach jest jeszcze taki mały chiasm, Zobaczcie, znam twoje czyny, obudź się. I pośrodku jest pamiętaj, pamiętaj. A jeśli się nie obudzisz, przyjdę, nie znasz godziny. Tak? Także pamięć, słuchajcie, skupiając się już na tym głównym przesłaniu, pamięć w Biblii jest mega, mega istotna. To jest coś prawdziwego o naszej naturze, drodzy. Jesteśmy gnuśni z natury. Jesteśmy leniwi, apatyczni. Jesteśmy trochę jak ten ksiądz u Bergmana. Tak stoimy się, zastanawiamy, czy to dłużej ma sens, czy chrześcijaństwo to jest prawda w ogóle. Co ja tu robię? Nie? Tak się zamartwiamy. Jezus mówi, że to jest objaw naszej gnuśności, kiedy spotyka uczniów w drodze do Emaus i oni jakby nie kojarzą do końca, w czym są, to mówi, no jesteście niestety leniwi. Więc czegoś prawdziwego uczymy się o naszej naturze też tutaj. Uczymy się tego, że zapominamy. Zapominamy, słuchajcie, mamy słabą pamięć soteriologiczną, że tak powiem. Soteriologia to jest nauka o zbawieniu. Mamy słabą pamięć soteriologiczną, czyli szybko zapominamy o tym, co Bóg dla nas uczynił na początku naszego nawrócenia, ale też tydzień temu zapomnieliśmy już. Ale jednak Jan wzywa nas, Jezus przez Jana wzywa nas do tego, byśmy nieustannie się nawracali, by pamiętać. Pamiętaj, co otrzymałeś, co usłyszałeś, co strzegłeś kiedyś. Pamiętaj o tych rzeczach. Słuchajcie, więc Jezus mówi, jest jedyny ratunek dla ciebie jest taki, ty aniele, ty pastorze, powinieneś powrócić do początków swego powołania. I to jest bardzo podobne do piątej Mojżeszowej, 7-8 rozdział. Kiedyś wejdziecie do ziemi, będzie wam tam dobrze. Pamiętaj, jak nosiłem cię na skrzydłach przez pustynię. Pamiętaj, co dla ciebie uczyniłem. Pamiętaj, że to ja wprowadziłem cię do tej ziemi. Pamiętaj, wracaj do początku i pamiętaj. Jak już twoja wiara gdzieś właśnie oscyluje wokół tych egzystencjalnych problemów i tak dalej, wróć, pamiętaj, z czego Bóg cię wyrwał, do czego cię przeniósł, jak darzył cię w wierności swoimi łaskami, tak, na co dzień. Pamiętaj, więc aniele, powróć do początków swojego powołania. Co masz robić? Masz strzec oblubienicy Chrystusa. To jest twoje powołanie. Tak jak król Sardes nie ustrzegł miasta, tak ty masz ustrzec. Bądź czujny, ustrzeż Kościół przed grzechem, przed zniechęceniem, przed wrogami. Pamięć doprowadzi cię do zmartwychwstania. No oczywiście nie sama pamięć, to uchwycenie się Chrystusa, ale to wymaga pamięci, to wymaga przyjścia do Chrystusa i zdania się na Chrystusa. Co jest głównym problemem? Powracając jeszcze na chwilę do drugiego wersetu. Twoje dzieła są niekompletne. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe, czyli kompletne przed moim Bogiem. Słuchajcie, Jezus, ciekawe, nie mówi, że twoje uczynki są złe. Jezus mówi, twoje uczynki są niekompletne, niespełnione, niedoskonałe. To znaczy tak, no, jesteś powołany jako rodzic do wychowania dziecka, tak? No jakoś przez 2-3 lata, że tak powiem, wysilasz się, żeby dziecko prowadzić do Boga w modlitwie i tak dalej. I w pewnym momencie to wszystko cię już nudzi, może ten cały ciężar codzienności cię już przygniótł i już tak po prostu to zostawiasz. Tak? To jest niekompletne dzieło. To jest niekompletne dzieło. Po prostu zniechęciłeś się po prostu po drodze wszystko opadło, tak? I to jest niespełnione. To jest tak jakby kłosy, które zaczęły wyrastać, nie wydały w ogóle ziarna. To jest tak jakbyś zasadził sadzonki truskawkowe, wiecie, truskawki się tak, to są małe takie krzaczki, wsadza się i one dosyć szybko, te owoce się pojawiają, ale nie pojawiły się. Także zobaczcie, to jest coś ważnego odnośnie naszego chrześcijańskiego życia. Kiedy Jezus spotka się z nami na sądzie ostatecznym, nie tylko zapyta nas, co zrobiłeś, jakie były nasze uczynki, ale również zapyta nas, czy je skończyłeś, czy do końca wytrwałeś, innymi słowy, tak? Czyli chodzi o wierność do końca. Obudź się i bądź wytrwały. To jest główne przesłanie tego listu. Obudź się, pamiętaj i bądź wytrwały do końca. Bądź wytrwały do końca. Chodzi o wierność do końca. O naszym dziele świadczy jego koniec, a więc owoce. Więc chrześcijaństwo, jeszcze raz, to maraton, to bieg przez góry, to 150 kilometrów, to nie jest 60 metrów i sprint. Tak? To nie jest podniesienie ręki, wyjście do przodu na spotkaniu ewangelizacyjnym, ale to jest, słuchajcie, cały bieg po górach, który ma swoje łatwiejsze i bardzo trudne etapy. Chodzi, słuchajcie, o wytrwałość. Czwarty werset. Lecz masz w Sardes kilka imion, które nie skalały swoich szat. Większość to, co to znaczy? Słuchajcie, większość członków kościoła zanieczyściło już swoje szaty. Co to w ogóle znaczy zanieczyścić szaty? Oczywiście musielibyśmy się przenieść teraz do Starego Testamentu i tylko mamy czas, żeby chwilę o tym powiedzieć. Tutaj chodzi o Księgę Kapłańską i o Księgę Liczb. To są te przepisy dotyczące czystości, nieczystości, zanieczyszczenia. Widzimy, słuchajcie, że zanieczyszczenie szat w tamtych fragmentach wiąże się z zanieczyszczeniem ciała. I teraz zapamiętajcie jedną rzecz odnośnie naszych szat. Nasze szaty, to co nosimy na sobie, jest jak nasza druga skóra. Powiedziałbym, chociaż już dlatego ważne jest to, w jaki sposób się ubieramy i co nosimy. To świadczy o nas samych, o naszych ciałach. Tak, nasze szaty są niczym nasza druga skóra. Skąd wiemy to? Zobaczcie, Kapłańska, Księga Trzecia Mojżeszowa, 13 rozdział. Szaty mogą się zakazić trądem na przykład, tak jak nasza skóra. Innymi chorobami skóry też się mogą szaty zarazić. 13:6. A gdy kapłan zobaczy go po raz drugi, siódmego dnia i stwierdzi, to jest w przypadku trądu tak zwanego, tak? Gdy kapłan zobaczy go po raz drugi, siódmego dnia i stwierdzi, że miejsce zarażone stało się bezbarwne i zakażenie rozszerzyło się na skórze, to kapłan uzna go za czystego. Jest to tylko wysypka, więc tamten wypierze swoje szaty i będzie czysty. Zobaczcie, kapłan zobaczy, że zakażenie nie rozszerzyło się na skórze, więc ten weźmie swoje szaty i je wypierze. Skóra i szaty to są synonimy tutaj. 34 też werset, 34 podobnie brzmi. Jeśli kapłan obejrzy go i stwierdzi, że chorobliwa plama biało-czerwona na jego łysinie lub na jego łysinie nad czołem wygląda jak tron na skórze ciała, to człowiek ten jest trędowaty, jest on nieczysty i tak dalej. Musi się obmyć, musi obmyć swoje szaty, kiedy już wydobrzeje. 14 rozdział, 8 do 9. A ten, który się oczyszcza, wypierze swoje szaty, zgoli wszystkie swoje włosy, umyje się w wodzie i będzie czysty. Zobaczcie, trzeba umyć zarówno szaty, jak i ciało, jak i skórę, tak? Potem może wejść do obozu, lecz będzie przebywał poza swoim namiotem przez 7 dni. 7 dnia zgoli wszystkie swoje włosy, głowę, brodę i brwi, zgoli wszystkie swoje włosy i wypierze swoje szaty. I wtedy dopiero będzie czysty. Jeszcze szaty trzeba było wyprać w dodatku. Nie wystarczyło zgolić włosów. Wszystko, słuchajcie. Wow, jak pływacy, nie? Pływacy golą wszystko, żeby szybciej płynąć o ułamki sekund. Także słuchajcie, tak to wyglądało, nie? Szaty i ciało, czy szaty i skóra są jakby równoznaczne. Szaty też, jak wiemy, z 15 rozdziału 3 Mojżeszowej, szaty mogły się też skalać nie tylko przez prąd, ale przez różne upławy, tak? Nocne szczególnie. Oczywiście te prawa już nie obowiązują dzisiaj i nie musimy się martwić, jeśli coś nam się wydarzy w nocy. Jednak charakter tych wszystkich przepisów był bardzo symboliczny i dydaktyczny przede wszystkim. Czegoś nas to uczyło. Prawa czystości przede wszystkim mówiło o jednej ważnej rzeczy. Powinieneś być cały, spójny dla Boga. To nie chodziło o względy medyczne, co bardziej o względy dydaktyczne, bo ten trąd, o którym tu czytamy, to nie jest prawdopodobnie taki trąd zaraźliwy, który panował podczas czarnej ospy, tak, gdzieś tam w Europie w średniowieczu. To były jakieś zmiany, po prostu coś, jakaś anomalia powstała w twoim organizmie, na twojej skórze, więc powinieneś, to powinno cię uczyć o twoim życiu, o twojej relacji z Bogiem. Podobnie jak te nocne upławy, jak tak Biblia, można powiedzieć, że w tamtym czasie człowiek był postrzegany jako taki pojemnik, jako pewien kontener w całości, jeśli coś z niego wypłynęło, to była już niespójność, brak tej pełni, można powiedzieć, tak? To cię zanieczyszczało i to stanowiło twoje nieczystości, więc to jest nauka o tym, że my powinniśmy być kompletni i niepodzielni dla Boga. Powinniśmy być takimi niedziurawymi naczyniami dla Boga. Powinniśmy być czystymi w całości. Każdy, pamiętacie, co Bóg mówi, będziesz mnie kochał z całego serca, z całej myśli, z całej siły swojej, tak? Cały, kompletnie masz mnie miłować. Więc nie może być jakiejś domieszki, nie może być jakaś część twojego życia, która nie będzie poddana Jezusowi. Tak? Chociaż dzisiaj niektórzy chrześcijanie tak żyją. W niedzielę do kościoła, a później wychodzą i co? Jakbyś skórę ściągnął z diabła, tak? I cały tydzień tak latają. Więc tak to wygląda, słuchajcie. Jeśli całość powinna być poświęcona Bogu, więc czytamy tutaj, że większość członków kościoła zanieczyściła swoje ciała przez rozdwojone życie. Wcześniejszy kontekst, kontekst wcześniejszych listów pokazywał nam już, o co chodziło, jakie były zagrożenia. A jakie były te zagrożenia? No chociażby to, że nie jestem już takim chrześcijaninem, ponieważ chcę mieć pewne fory w społeczeństwie. Chcę być postrzegany lepiej niż jestem. Nie chcę stać z Chrystusem w pohańbieniu, tylko chcę, żeby mi było dobrze, więc przemilczę Chrystusa w pewnych kontekstach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no może mnie prześladują, więc znowu zapieram się Chrystusa, no żeby mieć spokojne życie, żeby nie dostać tych batów na plecy, tak? Albo nie być wstrąconym do więzienia. Więc różne rzeczy, słuchajcie, więc widzicie, to jest to, mieli nosić na sobie imię Chrystusa, ale co się stało? No weszli w jakieś różne romanse z tym światem, tak? Weszli w różne romanse, żeby mieć lepiej, żeby nie musieć się trudzić dla Chrystusa, tak? Żeby ich wierność nie musiała sprawiać, przysparzać im kłopotów. No bo wszyscy pragniemy świętego spokoju. Jak nas ktoś tylko rusza, to a dobra, to już weźcie sobie tą naszą wiarę, tylko dajcie nam święty spokój, tak? Więc zobaczcie, nosimy imię Chrystusa na sobie, lecz w nocy, można powiedzieć, kiedy jesteśmy nieczujni, w nocy, we śnie zanieczyszczamy świątynię naszych ciał. Trochę jak z nocnymi upławami, tak? W Starym Testamencie. W nocy, kiedy jesteśmy nieczujni, zanieczyszczamy nasze oddanie Chrystusowi. Czyli to tak jakbyśmy, słuchajcie, odcięli naszą pamięć, że jesteśmy chrześcijanami, pójdziemy sobie w nocy na dyskotekę, pójdziemy sobie w nocy do baru, pójdziemy sobie z kolegami gdzieś tam i zapomnimy o tym, że jesteśmy chrześcijanami, tak? Że jesteśmy Chrystusowi. Jest to brak oddania we wszystkim. Naszymi ustami wyznajemy Chrystusa, lecz nasze życie, nasze świątynie, czyli nasze ciała, nie są świadectwem o tym. Wiele rzeczy nie robimy już po Bożemu, lecz po swojemu. Jest to taka rozespana niewierność, można powiedzieć. Rozespana niewierność. Zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Rzeczy w tym kościele wyglądają naprawdę źle, lecz nie wszystko jest jeszcze stracone. Jest jeszcze resztka. Kilka osób, a dosłownie kilka onomata, kilka imion, które nie skalały swoich szat. Słuchajcie, Biblia uczy nas też odnośnie naszych imion ciekawych rzeczy. Nasze imię to nie jest naszywka na bluzie. Wiecie, jak idziesz do wojska, dostajesz tutaj taką plakietkę i to by było smolarz, tak? Tutaj by były jakieś pagony, coś tam, jakieś oznaczenia mojego stopnia, nie? Ale nasze imię według Biblii to nie jest taka naszywka na bluzie, tak? Biblia uczy, że my jesteśmy naszymi imionami. My jesteśmy naszymi imionami. Jeśli mamy na sobie imię Jezusa, jesteśmy Jezusowi. Także tak naprawdę powinniśmy być Jezusami, tak? Więc jeśli ja mam naszywkę smolarz, to ja muszę być smolarzem 100%. Jeśli mam na sobie naszywkę Jezus, to ja muszę być Jezusem, czy modlić się do Boga i do Ducha Świętego, żeby być Jezusem w tych różnych sytuacjach, w każdej sytuacji w moim życiu, tak? Jego imię powinno być naszą tożsamością i osobowością. Piąty werset, przechodzimy do piątego wersetu, mówi, że jest te kilka imion, które nie skalały swoich szat. One są zapisane gdzie? One są zapisane w Księdze Życia. I ta Księga Życia się jeszcze pojawia później. 19 rozdział, werset 8. I dano jej przyoblec, czyli oblubienicy dano się przyoblec w czysty, lśniący bisior. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie. Bisior to jest jedwab, z tego co wiem. Bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych, tak? Mamy tutaj szaty, mamy z jednej strony zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, tam mamy bisior, to jest jedna i ta sama rzecz. To jest dla tych, którzy nie skalały swoich szat. I czytamy o tym, że to są sprawiedliwe uczynki świętych. I tylko, nauka jest taka, że tylko ci przebudzeni, czuwający, będą mieli zachowane imiona w Księdze Żywota. Co to oznacza? Pamiętajmy, imię to jest osoba, to jest nasza tożsamość. Szaty to uczynki. Szaty są czyste bądź brudne w zależności od tego, czy imię żyje, czy jest umarłe, czyli względem Chrystusa. Chodzi o naszą relację żywą, intymną więź z Chrystusem. Nasze uczynki są naszą drugą skórą, naszym ciałem, można powiedzieć, tak? Pamiętajmy o tym, nie? Chodzi zarówno tożsamość, jak i to, co z tego wynika. Białe szaty to nic innego, jak nasze dzieła w połączeniu z Chrystusem. Dzisiaj jest niedziela przemienienia Pańskiego. Chrystus przemienił się, jego szaty lśniły jak biały bisior, tak? Można powiedzieć, jak jedwab, jak biały, wybielony len. Przemienienie Pańskie właśnie na tym polegało, że pokazało nam Chrystusa obleczonego w chwałę nieba. Jezus pokazał, że jego życie jest życiem w chwale Bożej. I my mamy tacy być w Chrystusie. My też zostaliśmy przez Boga przyobleczeni, ale wiecie, żyjąc z dala od Chrystusa, te szaty są splamione, stają się splamione, stają się skażone. Albo się trzymamy Chrystusa i dalej trwamy w tych białych szatach, więc nasze uczynki o tym świadczą, że Go kochamy, albo nie. Słuchajcie, Księga Życia jest jeszcze ważnym tematem i powiem tak, w tym miejscu, w objawieniu, ta księga niekoniecznie dotyczy ostatecznych rozstrzygnięć, a więc predestynacji, bo to jest ważny temat. Tu w objawieniu mamy do czynienia z księgą, z której można być wymazanym. Tak, zarówno tutaj, jak i później. Chodzi tak naprawdę bardziej o historyczne członkostwo. To jest księga historycznego członkostwa. Już w psalmie 68, w 69, przepraszam, czytamy o tym, że imiona Izraelitów są zapisane w Księdze Bożej. 69:29. Tutaj akurat mówi o niesprawiedliwych. Niech będą wymazani z Księgi Życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Słuchajcie, są ludzie, którzy żyją bardzo obłudnie. Mienią się być Izraelem, a nie są Izraelem. Bo trzeba było ten cały psalm może przeczytać. Ale chodzi o to, że są ludzie, którzy postępują bardzo przewrotnie, będąc częścią Bożego ludu. są poganie, którzy postępują przewrotnie, ich imiona są, nie są zapisane, ale są ci, których imiona zostały zapisane, niestety nie żyją. Nie żyją zgodnie z imionami, które zostały zapisane, tak? Czyli słuchajcie, niesprawiedliwi są niesprawiedliwi pośród Bożego ludu, którzy zostaną wymazani z Księgi Życia, aby nie przebywali razem ze sprawiedliwymi. Nie wszyscy członkowie Izraela zostali zbawieni. Podobnie, i to jest może dla niektórych szokiem ciągle, podobnie jak nie wszyscy członkowie Kościoła są wybrani. Nie wszyscy członkowie Kościoła są wybrani. Nawet Paweł powiedział, że niektóre naturalne gałęzie zostaną odcięte, czy zostały odcięte. Bóg jednak od założenia świata wie dokładnie, słuchajcie, którzy są Jego. Do tego tematu jeszcze Księga Objawienia powróci w 17 rozdziale, werset 8. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. Zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. Czyli są tacy, co do których Bóg od początku wiedział, że oni nie dotrwają. Także chodzi tutaj bardziej o tą księgę historycznego członkostwa. To, że ktoś znajduje się na liście dzisiaj u Boga czy u nas w Kościele, niekoniecznie oznacza, że tak będzie na wieki. Że tak będzie na wieki. Ostaną się ci, którzy się obudzili, którzy nie zasnęli, nie splamili swoich szat i nie pozostawili niedokończonych dzieł. Czyli chodzi o jedno, o wierność do końca, słuchajcie. Pozostaną ci, którzy są wierni do końca. I oczywiście wiemy, że w Bożych zamiarach to On tę wierność w nas do końca sprawia. W ostatnich scenach tej księgi, Księgi Objawienia, ujrzymy otwartą księgę, w której zapisane są czyny, które świadczą o ludziach. A zatem Księga Życia jest dowodem wytrwania. Tak? Zobaczymy, czy wytrwaliśmy. Bóg czyni w nas swe dzieła i to On wypracowuje w nas zbawienie od początku do końca. A to wyraźnie przejawia się w naszych czynach i wytrwałości. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo bez owoców. Nawet jeśli to są proste owoce, tak jak wiara, umiejętność nawracania się, słuchania, to już są dobre owoce. Chociaż na początku może są małe. Tak, więc zobaczcie, owoce są potrzebne. Nasza wiara, nasze zbawienie wyraźnie przejawia się w naszych czynach i wytrwałości, czyli pozostawaniu na właściwej ścieżce. Wybranie Boże nigdy nie zawodzi. A Boża łaska działa nad wieloma, którzy nie osiągną pewnych celów przez swój śmiertelny grzech. Czyli zobaczcie, w Kościele też tak jest, że wielu doświadcza Bożej łaski, ale oni jakby nie dojdą z nami do końca. I to widzimy, że są tacy, którzy odpadają po drodze. I ostatni werset, już kończąc, drodzy. Kto ma uszy, czy kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Tak jak w przypadku poprzednich listów, tak i tu, jednym z owoców pozostawania na ścieżce życia jest otwarte i słuchające ucho. Tak, to jest już jeden z bardzo ważnych owoców naszego życia. Otwarte, słuchające ucho. Kto ma uszy, niechaj słucha. Chcesz mieć życie? Chcesz mieć życie wieczne? Słuchaj Boga, słuchaj Jego Ducha, słuchaj Jego sług, które Bóg powołał na twojej drodze. Chcesz mieć życie? Trwaj na właściwym kursie. Bądź niepodzielny dla Boga. Bądź spójny dla Boga. Właśnie tacy ludzie są godni chodzić w białych szatach Bożej chwały.